on jest nadal zaginiony. Nie uznano go za zmarłego. To jest w mojej gestii. Ja muszę sprawę oddać do sądu. Muszę napisać podanie. Proszę o uznanie za zmarłego. Nigdy nie mogłam się na to zdecydować. To było tak, jakbym żywcem pogrzebała. Potem się uswoiłam. Trzeba po prostu.
Pochowałam go w swoim sercu. Reportaż Agnieszki Czarkowskiej.
To nie było takie łatwe dla mnie. Nie mogłam się z tym pogodzić. Teraz już myślę jako o zmarłym.
No był bardzo dobry chłopak. Kochał ją, na pewno bardzo kochał tą córkę moją. I był szczęśliwy, i był spokojnym chłopcem. Opiekował się córką, córka wiadomo, że była niesłyszącą. Rozmawialiśmy przed ślubem, że potem nie było tragedii, żeby nie zostawił ją, żeby... A on jednak powiedział, że on kocha. Ona była ładna dziewczyna, inna rzecz, że jak była młoda.
Krzysztofa poznałam jako bardzo, bardzo uczciwego, dobrego człowieka. On wiedział, czego chce. On ją poznał w tej szkole dla niesłyszących tam, bo to była szkoła z internatem daleko. Tym bardziej, że chyba była też taka akceptacja jego rodziców. Mogło być im naprawdę ze sobą bardzo dobrze. Dużo ciepło, miał dużo takiego zrozumienia do Maryli. On tam nie widziałam nigdy u niego jakiegoś takiego zdenerwowania.
Myśmy się pobrali w roku 80 w kwietniu. Mąż przeprowadził się tutaj pod koniec czerwca po egzaminach. Mieszkaliśmy ze sobą pół roku od września. Rozpoczął pracę w Złotoryi w Filli szkoły z Choroszczy.
Zagiersy mieszkali nade mną na pierwszym piętrze pod numerem 13. Nomen omen. To było młode małżeństwo. No, nieraz widziałam razem spacerujących, ale w zasadzie nie mieliśmy takiego bliższego, można powiedzieć, kontaktu. Takie zdawkowe, grzecznościowe. Dzień dobry, do widzenia. No, z tego, co tak pamiętam, no to pani Maryla jest osobą dość wysoką, a on również był wysokiego wzrostu, twarzy takiej sympatycznej, długie włosy, broda.
Oni wracali ostatni raz z Augustowa, bo nie pamiętam, w listopadzie czy... Pamiętam, kurczaka upiekłam, im dałam. Wiadomo, dałam im tam zawsze, jak to mama daje to ciasto, to. Ja to do dzisiejszego dnia, ten jego pocałunek, jak on się żegnał, takie przeczucie miałam, że chyba się coś złego stanie, bo on tak mnie serdecznie pocałował, policzek.
Mieszkał w Gdyni, widział, co się dzieje. W Gdyni ludzie bardziej swobodnie o wszystkim mówią, jak tutaj się przeprowadził. To nie kontrolował, z kim rozmawia o tych sprawach. Usiłował tutaj założyć Związek Solidarności Nauczycieli. Wiem, że zebranie nauczycieli nie bardzo wyszło, bo mąż mi mówił, że niektórzy się po prostu bali.
To były początki dopiero tego przecież. Stan wojenny dopiero chyba w rok później wprowadzili, prawda? Także on mówił o tym, że chce założyć tą Solidarność. On się wcale z tym nie krył.
I wiem, że jeździł do Białegostoku, do Solidarności.
W tamtym czasie takich ludzi jak Zagierski, którzy przyjeżdżali, mówili, że przyjadą, zarejestrują, że coś tam zrobią, że zrobią to za kilka dni, były setki. Setki ludzi do nas przychodziło i rozmawiało z nami. Cała rzecz polegała na tym, żebyśmy oni przychodzili zobaczyć, jak my wyglądamy, czy my w ogóle istniejemy, czy jesteśmy, jak my rozmawiamy. Ale bardzo wielu ludzi potem nie wracało, albo inni wracali, inni przychodzili w ich miejsce.
Czyli Zagierski był jednym z wielu set.
Tak.
Wtedy, w tym czasie.
Jednym z wielu set ludzi, którzy do nas przychodzili i których w ogóle nie pamiętaliśmy następnego dnia ich twarzy. To dzisiaj jest niewyobrażalne, jaki miało to charakter. To, co się wtedy działo. To był, powiedzmy, jak niektórzy mówią, że ależ dzisiaj był młyn. Tam było szaleństwo, bo ludzie byli podekscytowani. Ludzie byli wzburzeni.
Ja go ostrzegałam, mówiłam, żeby uważał, z kim rozmawia, bo tutaj jest dużo ludzi, którzy należą do SB. Są inny klimat. Nie ze wszystkimi można o tym rozmawiać. A mąż się tym nie przejął. Uważał, że jest Wałęsa, jest Solidarność i to go zabezpiecza.
Znaczy, ja zakładałem, że niezależnie od tego, że SB będzie nas penetrować, to naszą jedyną szansą jest właściwie otwartość. I ta otwartość będzie ludzi w jakimś sensie, po prostu będzie w nich wzmagać, wspomagać odwagę. Odwagę występowania przeciwko komunizmowi. Bo gdyby się robiło to tak pod skórą, chowało się to wszystko, gdyby się ukrywało, gdybyśmy my nie występowali oficjalnie na zewnątrz, nie mówili, to ci ludzie nie odważyliby się. Przecież tutaj pamiętali ludzie jeszcze w jakimś sensie, w ogromnym stopniu pamiętali te wywózki sowieckie, prześladowania, to co się działo po wojnie, to wszystko było pamiętane. I to zastraszenie tutaj było znacznie większe. Dlatego trzeba było to robić zupełnie otwarcie. Ludzie musieli to wszystko widzieć.
I byliśmy obserwowani przy pierwszej klatce schodowej. Stali przez dwa dni jacyś ludzie. I mnie to dziwiło, bo siąpi deszcz zimno, a bardzo długo stali. Ja z początku nie skojarzyłam tego wszystkiego. A dzień przed zaginięciem męża też stał człowiek, tylko już bardziej przy tych ogródkach. W takim szarym prochowcu. Z aktówką. Piszczy. Cicho. Rozpieszczone. Pogoda była wtedy bardzo paskudna. Siąpił deszcz ze śniegiem. Bo ja byłam w pracy, mąż poszedł do pracy. Chyba piątek, bo myśmy następnego dnia już wybierali się na święta do Gdyni. To też tu bilety mieliśmy kupione już. No właśnie mnie zaskoczyło, że męża nie ma w domu. Po czwartej już byłam w domu przeważnie, a on był zawsze wcześniej. No właśnie zaskoczyło, że ciemno, że nie ma świateł. Pamiętam, wtedy dziennik leciał. Tak było po ósmej. Ja podeszłam do szafki, żeby wyjąć rozkład autobusów. I tak podniosłam się i tak mnie tutaj zabolało. I sama na głos powiedziałam, że coś się stało.
To był ostatni dzień pracy szkoły przed feriami i on jechał do MKZ-u. Niestety nie dotarł tego dnia do MKZ-u. Był w Białymstoku, ale wrócił z powrotem do Choroszczy. Dlaczego? Jakiś szampan był, coś takiego w szkole. No tradycja, nie żadne tam pijeństwo. Ale powiedział, mogą poczuć, prawda, to wino, czy szampan, czy coś. No to byłoby niepoważnie.
Po wyjściu z autobusu on udał się w przeciwnym kierunku co do swojego miejsca zamieszkania. Doszedł do mostku. Przez Chorosz przepływa tam taka rzeczułka nieduża. Doszedł tam ostatni świadek, który widział go, to widział go przy mostku, żywego. Od tego momentu nikt nie wie, gdzie poszedł, dokąd poszedł, po co poszedł, co z nim się stało. Przepadł, po prostu wyparował. Młody, zdrowy człowiek wyparował.
Zgłosiliśmy na milicję, a oni z bogatym zainteresowali to. Powiedzieli, że on może się napił, może gdzieś leży, może u kogoś przenocował. Nie chcieli podjąć tej sprawy. Później to już rodzina się zjechała. Zawiadomiłam teściów.
No i ci rodzice bardzo szybko przyjechali. Wie pani, całe święta już to wszystko to było takie szukanie. Po cmentarzach, po lesie, no wszędzie, wszędzie dosłownie. Także świąt praktycznie nie było. No i nie było żadnej wiadomości o nim.
Dokładnie pamiętam, ale chyba już założyliśmy grupę interwencji i ta sprawa wpłynęła jako taka bardzo, bardzo mglista, że gdzieś tam zginął człowiek i to był człowiek, który organizował Solidarność.
Była też w tym czasie sprawa zaginięcia, podpalenia naszego kolegi Szymoniuka.
Jedną kwestię żeśmy ciągnęli, tą kwestią to była Solidarność, prawda? Natomiast nie mogliśmy wspomagać każdego pojedynczego człowieka.
Ja od razu miałam przeczucie, że on nie żyje. Od razu. Może tam dzień, dwa to jeszcze takie nadzieje były, że może, ale nie. Dlatego, że pochodził z Gdyni, że zresztą ten, który prowadził śledztwo, tam przesłuchiwał raz, proszę panią, to mówił, no wie pani, posądzili go, że on tu został celowo wysłany na te tereny do zakładania Solidarności, no i jako szpieg został przysłany tutaj.
Nikt ze szkoły nie przyszedł, nie próbował się dowiedzieć, co się stało, czy trzeba jakoś pomóc. Nawet mąż miał ze szkoły książki, to też nie przyszli po nie. Nikt nic, tak jakby nie pracował tam, jakby w ogóle.
Ona naprawdę no, załamała się po prostu, załamała się. Ona też bardzo go kochała, tego Krzysia.
Ona była w strasznej depresji. Ona po prostu, wie pani, trudno było czasami się z nią domówić. Była zrozpaczona, no trudno się dziwić. Dziewczyna, która jest no, 8 miesięcy po ślubie, traci męża, nie mając ani dziecka. Bo wie pani, inaczej człowiek przeżywa, jeżeli ktoś umiera i ty go widzisz i w ogóle możesz wszystko zrobić, co potrzeba i masz gdzieś, możesz pójść się wypłakać tego. Natomiast ona tego nie miała, cały czas niepewność. Także ona była w wielkiej depresji. Zresztą mi się wydaje, że u niej to zostało, bo Marylka jest i drażliwa i tego, ale ja się wcale jej nie dziwię, bo w sumie życie tutaj legło w gruzach. No.
Przykro było, nawet taką bredną mieliśmy tam sąsiadkę. Ona wykrzykiwała, zaczepiała. Ho, ho. Rzucił waszą córkę, zięć, rzucił. Wie pani, jakie to było przykre strasznie, jakie to było strasznie przykre.
MKZ wystąpił do prokuratury o zainteresowanie się postępującym śledztwem, bo według nas, według MKZ-u, to śledztwo prowadzone przez organa milicji dreptało w miejscu. Kontakty czy próby informacji postępu w tej sprawie spełzały na niczym.
Szef prokuratury wojewódzkiej, Marek Łochowski, poprosił mnie do siebie i wręczył mi pismo. Mówi, słuchaj, wiesz co z tym robić? To jest delikatna sprawa. Przeczytałem, to było najprawdopodobniej doniesienie zarządu Związku Solidarność. Natychmiast wszczęłem śledztwo ze względu na Solidarność. Ja nie rozumiem. I z tego, to ja miałem osobiście to prowadzić. Nawiązałem również kontakt z kierownictwem Solidarności. No i oświadczyłem, wasz człowiek, macie zastrzeżenia, podejrzenia, no więc zapraszam was, pomimo, że nie jesteście stroną, bo tylko rodzina miała być stroną, prawda? No ale zapraszam do tych czynności takich, w których będziecie mogli uczestniczyć.
Tak, no to było przedstawienie. Co chcecie, to zrobimy. A też były kpiące wypowiedzi, że co tam szukać? Młody, przystojny mężczyzna, a żona niepełnosprawna. Kpiono sobie, to pewnie ją zostawił dla innej, pojechał. Prawda, sobie w świat.
No już wie pani, były inne przypuszczenia, jak znaleźli jego tą teczkę z tymi dokumentami, z tymi zeszytami, z tymi książkami i nawet była właśnie gazeta i wie pani, to było w stanie idealnym, ani rozmazane, ani zamoczone, ani nic. A jak Krzysiek zginął, to właśnie święta Bożego Narodzenia były takie bardzo mokre, taka była odwilż. Dopiero potem jakieś tam mrozy były i wie pani, no to gdyby ona tam gdzieś była porzucona, to wiadomo, że to byłby no na pewno w innym to stanie wszystko, także...
To jest pewnie miesiąc luty, kiedy jeszcze śniegi leżały, ale Kra już na Narwi popłynęła. I jeden z wędkarzy znalazł aktówkę, peczkę, coś takiego.
Dokonano wizji lokalnej tam na miejscu nad Narwią z prokuratorem. Był wówczas i helikopter ściągnięty milicyjny. Mówiono, że ma tą aparaturę termowizyjną. No w każdym razie polatał sobie ten helikopter i proszę, my mówili oni, że wszystko robimy i nie szczędzimy sił i środków, by odnaleźć. Ale jego tu nie ma.
No co, poszukiwania były, były helikoptery, były te i psy, no, tresowane specjalnie na poszukiwanie zwłok.
Więc sprowadzam płetwonurków, którzy penetrują stare dorzecze, nowe koryto w góry i w dół rzeki. Bez rezultatu. Wszystko było opłacane, i świadkowie, i ekspertyzy, I powiedzmy, za wszystko tam płaciłem. I to duże rachunki były. To nie w każdej sprawie. To ze względu na to, że to był czynnym działaczem, czy powiedzmy sobie, żeby dać wyraz dobrej woli strony państwa, że wszystko byśmy uczynili, po sobie prokuratora Merksa, wszystko miał do dyspozycji. No nie wyszło, trudno. Macie, popatrzcie, ile dobrej woli z naszej strony. Od tej teczki, o tym nie powinienbym mówić. Od znalezienia tej teczki u mnie zaczyna się kiełkować coś takiego, że ktoś mnie w maliny chce wprowadzić, przynosząc, zostawiając tą teczkę, żebym poszedł w jednym tylko kierunku. Wpadł, nieszczęśliwy wypadek i koniec. Żeby dalej się nie grzebać. I wiedziałem, że do niczego już nie dotrzemy. Komu, pani redaktor, zależało, żeby Krzysia zlikwidować? Mnie tego nie można mówić, bo ja nie mam żadnych dowodów. Ale powstała jedna wersja, ostatnia moja wersja. To jest mord na tle politycznym. W tym czasie Solidarność była niechcianym dzieckiem. To było zło konieczne, które było tolerowane przez państwo, władze administracyjne, władze polityczne. I wszystkie służby, aparat ucisku cały był podporządkowany, a nie rozporządzany. Przykro mi, panie redaktor, ale prokuratura też należała do tego aparatu ucisku. Mam cholernego kaca. Wiedziałem już po pewnym czasie, że to jest profesjonalna robota. Że ja do tego nie dojdę. Sam za biurkę jako prokurator tego nie mogłem zrobić. Przecież miałem do dyspozycji milicję, wydziały operacyjne i dochodzeniowe śledcze. Miałem służby specjalne. Kto kim się posłużył i do kogo miałem się zwrócić, żeby to ustalić?
Swojemu przełożonemu mógł pan to powiedzieć?
Pewnie mógłbym, choć w tamtych czasach każdy każdego podejrzewał. Bo tyle świństw, tyle obłudy, tyle było zakłamania, że nikomu nie można było wierzyć. Przyjacielowi, żonie, ja sam sobie przestałem wierzyć.
z rozmowy wynikało, że wiadomo, że i prokurator wie, i ci tam policjanci wiedzą, co się stało z Krzysiem. Tylko to było jakoś tak tuszowane, no. Tuszowane, żeby nie wykryć tej sprawy, żeby nie doprowadzić do końca, żeby po prostu nie znaleźć tego sprawcy głównego. I mnie się wydaje, że ten prokurator był w pewnym sensie był może taki zastraszony, żeby tą sprawę nie wyjaśnił, a od śledztwa przeprowadził, ugładził, i żeby to umorzyć to śledztwo, żeby nie doprowadzić do końca.
No, kpili sobie ze mnie. I ta teczka na brzegu, to było mnie wyprowadzenie, chcieli wyprowadzić w maliny. Wśród ekipy wyczuwałem, że oni wiedzą, w czym rzecz. Że chcą mnie wyprowadzić w pole. No przecież jeszcze jakiś czas pracowałem. Pytałem ciągle, co za Gierskim? Co byście ustalili? Nic kompletnie. Nikt nic nie widział, nikt nie słyszał, nikt nic nie wie. Wyparował z kamfory Krzysio był. No jak można? Na pewno pani zada mnie pytanie.